pracowników starostwa. Otwieram 9. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Wołomińskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 27 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu. Proszę już o miarę skupienie się. Witam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie. Witam również gości. Przypominam Państwu zaproponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji nastąpiło już. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z 27 czerwca 2011 roku. Punkt czwarty, sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Punkt piąty, sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji od ostatniej sesji Rady Powiatu. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na 2011 rok. Punkt ósmy, interpelacje, zapytania radnych, wnioski i oświadczenia. Punkt dziewiąty, zamknięcie obrad. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, że wpłynął do mnie wniosek o wprowadzenie do porządku dzisiejszych obrad projektu uchwały w sprawie dotacji na 2011 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu nie stanowiącego jego własności. To jest jeden wniosek. I w drugi wniosek jest to wniosek przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w sprawie rozpatrzenia skargi na działania starosty Łomińskiego w związku z tym postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia o pozwolenie na budowę. I teraz tak. Proponujemy wprowadzenie tych i pierwszy byłby wniosek zarządu o zmianę porządku obrad dotyczący udzielenia dotacji z budżetu na prace konserwatorskie i to byłby punkt, może byśmy go zrobili po projekcie uchwały w sprawie pomocy finansowej powiatowi białobrzeskiemu. To byłby jako punkt siódmy. I wniosek, który wpłynął w dniu dzisiejszym przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Wołomińskiego w związku z postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia o pozwolenie na budowę. I to byłby jako punkt, jako ósmy byłby projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu byłby ósmy i to byłby jako punkt dziewiąty i kolejny punkt interpelacji byłby punktem dziesiątym i zamknięcie obrad byłoby jedenastym. Czyli mamy dwa wnioski i w związku z tym musimy przegłosować kolejno każdy wniosek. Pierwszy dotyczy zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/70/2011 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wołomińskiego na prace konserwatorskie jako punkt siódmy. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tego punktu jako punktu siódmego? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 28 głosów jest za. Jednogłośnie Rada Powiatu wprowadziła do porządku obrad dzisiejszej sesji punkt dotyczący udzielenia dotacji. Następnym punktem jest punktem ósmym i punkt dziewiąty. Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty. Jako punkt dziewiąty, kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad tego punktu. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Rada Powiatu wprowadziła do porządku obrad punkt dotyczący rozpatrzenia skargi powiatu przy 28 głosach za, jednogłośnie.
W związku z... Jeden się wstrzymał.
Przepraszam bardzo, Rada wprowadziła do porządku obrad ten punkt przy 27 głosach za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W związku z tym porządek obrad zawiera 9 punktów.
Spytaj się o inne wnioski.
Czy...
11
punktów, tak jest. Czy jakieś wnioski od Państwa radnych są w sprawie porządku obrad dzisiejszych? Nie widzę. W związku z tym... Proponuję... Czy my głosujemy porządek cały, czy tylko punkt? Tylko punkty głosowaliśmy, tak? Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 8 sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca. Protokół był wyłożony do wglądu w starostwie. Każdy z Państwa radnych miał możliwość zapoznania się z treścią i złożyć poprawki przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji zgodnie z paragrafem 28 ust. 5 Statutu Powiatu. Ponieważ nie wpłynęły żadne uwagi i poprawki, w związku z tym kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z sesji 8 Rady Powiatu Wołomińskiego, proszę o podniesienie ręki do góry. osób jest za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokół z poprzedniej sesji przy 27 głosach za, jednym głosie wstrzymującym się, głosów przeciwnych nie było. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Jest to sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Poproszę pana starosta o przedstawienie sprawozdania.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarząd spotkał się 6 razy w omawianym okresie. Podjął 39 uchwał, z czego 19 uchwał dotyczyło zmian w budżecie powiatu wołomińskiego na 2011 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wołomińskiego, 13 uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynacyjnego na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu wołomińskiego za drugi kwartał, w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego do załatwienia spraw dotyczących opiniowania planów gospodarki odpadami, programów ochrony środowiska oraz założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu 3 projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Zarząd pozytywnie zaopiniował wnioski o objęcie patronatem w sprawie objęcia patronatem honorowym upamiętnienia setnej rocznicy urodzin Bohdana Wodiczki, w sprawie objęcia patronatem charytatywnego turnieju z okazji Cudu nad Wisłą dla Kamila i Łukasza, w sprawie Miejski Dom Kultury w Wołominie organizuje 10. powiatowy przegląd umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych wierszem i sercem malowane i udział Michała Podlaskiego w wyścigu Tour de Pologne. Zarząd zajmował się sprawami dotyczącymi oświaty. Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Zielonce zarząd wyraził zgodę na otwarcie 2 dodatkowych oddziałów. Klasy w liceum z elementami ratownictwa medycznego oraz w technikum oddziału o 2 specjalnościach elektryk i elektronik. Zarząd wyraził zgodę na wniosek dyrektora liceum w Urlach o utworzenie klasy policyjno-strażackiej. Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty umów w sprawie wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie dla Szkoły Muzycznej oraz dla bufetu szkolnego, a także projekt umowy najmu pomieszczenia w internacie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie, mieszkanie dla nauczycielki zatrudnionej w Zespole Szkół Terenów Zieleni. Zarząd udzielił dotacji w wysokości 11 060 zł dla Fundacji Dzieci Dzieciom na zadanie z zakresu ochrony powietrza. Zarząd omówił propozycję nawiązania kontaktów z rejonem Cudnów na Ukrainie w obwodzie żytomierskim. Zarząd zapoznał się z pismem marszałka województwa mazowieckiego, w którym marszałek informuje, że zarząd województwa nie wyraził zgody na nieodpłatne przekazanie powiatowi wołomińskiemu zabudowanej działki położonej w Wołominie Ogrodowa 1A, to jest działka pod biblioteką pedagogiczną. Zarząd zapoznał się z pismem burmistrza Marek w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Marki z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego oraz praw jazdy w związku z aktualizacją numeracji porządkowej nieruchomości. Zarząd postanowił zwrócić się do burmistrza z propozycją, aby burmistrz pokrył koszty produkcji wyżej wymienionych dokumentów. Wtedy będziemy mogli zwolnić ewentualnie mieszkańców z ponoszenia tych kosztów. W zakresie inwestycji remont pomieszczeń w budynku po warsztatach szkolnych przeznaczonych na siedzibę poradni w Zielonce jest w trakcie realizacji. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, zmiany sposobu przeznaczenia części parteru w Zespole Szkół Przylegionów jest wykonane. Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, w tym sfer komunikacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni jest wykonane. Remont pomieszczeń w budynku starostwa w Wołominie Przylegionów 78 jest w trakcie realizacji. Remont łazienek w Zespole Szkół Terenów Zieleni w trakcie realizacji. Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne jest w trakcie realizacji. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku LO w Radzyminie w trakcie realizacji. Modernizacja CO wraz z jej zaprojektowaniem w części budynku Zespołu Szkół w Wołominie również w trakcie realizacji. Wykonanie projektu placu zabaw zgodnie z programem Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Specjalnych w Markach jest w trakcie realizacji. Wykonanie naprawy dachu na budynku starostwa w Wołominie przy Powstańców 8/10 jest w trakcie podpisywania umowy. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach przyszkolnych wykonanych z trawy syntetycznej. Rozstrzygnięcie przetargu zostało już dokonane. Za chwilę będziemy podpisywać umowę. Przebudowa dachu Zespołu Szkół Specjalnych w Markach. Uruchomiliśmy procedurę przetargową. Z zakresu inwestycji drogowych ulica Załuskiego Zagańczyka w Kobyłce. Trwa proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na rozbudowę drogi. Armii Krajowej w Wołominie prace budowlane są w toku. Batorego w Ząbkach również prace budowlane są w toku. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida w Radzyminie. Została już podpisana umowa, za chwilę wykonawca już będzie w terenie. Budowa chodnika i ronda w Starym Kraszewie, trwa przygotowanie przetargu na wykonanie robót drogowych. Budowa ścieżki rowerowej Piłsudskiego w Wołominie, trwa przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokumentów do ZRID. Budowa chodnika w Cięciwie, trwa przygotowanie dokumentów o wydanie pozwolenia na budowę. Budowa drogi Zabranie-Cokólniew, wskazane do wniosku na Schetynówkę. Projekt remontu na rzece Żądzy w Dybowie, trwa uzyskanie decyzji wodnoprawnej do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Projekt budowy mostu w Mostówce, prace projektowe w trakcie realizacji przez jednostkę projektową. Budowa chodnika i mostu na rzece Długiej w Kobyłce, trwa proces oddania obiektu do użytkowania. Modernizacja drogi Klębów Ostrówek Rzymirskiego, dokumentacja techniczna w trakcie realizacji. Podobnie przy Szpitalnej w Ząbkach również w dalszym ciągu nie mamy dokumentacji technicznej. Budowa parkingu w systemie Parku Jedź w Wołominie, trwa opracowanie dokumentacji budowlanej. Budowa chodnika ulica Korczaka w Radzyminie, trwa opracowanie dokumentacji budowlanej. Budowa chodnika w miejscowości Urle Bożymy, opracowano SIFS. Budowa chodnika w miejscowości Józefów Zaścienie Guzowatka, otwarto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na budowę chodnika w Józefowie. opracowanie SIS na wykonanie projektu odwodnienia w miejscowości Guzowatka i na budowę chodnika w miejscowości Zaścienie. Zakupy inwestycyjne, trwa realizacja dostawy samochodu ciężarowego. Przygotowano już SIS na zakup koparko-ładowarki, który przetarg ogłosimy po dzisiejszej sesji. Zadania z zakresu bieżącego utrzymania. Trwają remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicz powiatowych. Trwają prace przy układaniu nakładek bitumicznych na drogach powiatowych. Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu i przekazane do wykonania są na bieżąco realizowane. Dziękuję.
Dziękuję panu Zaroście za przedstawienie sprawozdania z prac zarządu w okresie między sesjami. Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Otwieram dyskusję. Pan radny Mędrzycki, proszę bardzo.
Punkt mówiący o odmowie przez marszałka województwa mazowieckiego, odmowie przez zarząd województwa mazowieckiego przekazania powiatowi działki zabudowanej w Wołominie ulicy Ogrodowej 1A. Czy mógłby pan starosta powiedzieć, po co nam była ta działka, gdzie ona, znaczy rozumiem, że jest to tutaj przy Ogrodowej, ale do czego chcieliśmy tą działkę wykorzystać?
Na tej działce znajduje się budynek, w którym mieściła się biblioteka pedagogiczna w Wołominie. Ten budynek jest w stanie, w którym już biblioteka tam nie może funkcjonować dalej. Stoi i dalej niszczeje ten budynek, nic się tam nie dzieje. Biblioteka jest przeniesiona w inne miejsce. Powiat i gmina Wołomin pokrywają koszty wynajmu pomieszczeń, aby zasoby tej biblioteki były pozostały w Wołominie. Nic się z tym tematem nie dzieje, wobec czego zarząd podjął działania zmierzające do tego, aby pozyskać ten teren i w przyszłości wybudować tam budynek, w którym mogłaby się mieścić ta biblioteka i być może inne nasze, inne miejsca potrzebne dla społeczności Wołomina i powiatu. No, po wstępnej korespondencji, która była pozytywna z zarządem województwa, dostaliśmy takie pismo w sprawie odnowy, w związku z czym poinformowaliśmy państwa w tej sprawie.
Dziękuję. Pan Adam Kopczyński, proszę bardzo.
Panie starosto, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy spraw oświaty, klasa policyjno-strażacka. Z tego co wiem, w Urlach mieliśmy trzy jak gdyby ciągi nauczania, była wojskowa, policyjna i strażacka. Czy to jest połączenie, czy co tam się zmienia? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, propozycja nawiązania kontaktów z powiatem Cudnów na Ukrainie. Jaki jest stan rozmów i do czego zmierzamy i jakiego rodzaju byłaby to współpraca? Dziękuję.
W obu tych sprawach poproszę wicestarostę.
Proszę bardzo, panie starosto.
Pojawiła się na tyle duża ilość chętnych do kolejnych klas, że postanowiliśmy tutaj również stworzyć taką klasę mieszaną, czyli pojawili się chętni do tego, żeby zdobywać wiedzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czyli znaczy strażackiej, jak również policyjny, bo jest klasa wojskowa i jest klasa policyjna. I była próba właśnie tworzenia klasy takiej również dla straży pożarnej. No i ilość tych uczniów na tyle jest wystarczająca, że tworzymy taką klasę również na wniosek dyrektora. Jeśli chodzi o nawiązanie kontaktów z powiatem cudnowskim, jest taka, była prośba nawet skierowana konsula polskiego w Winnicy, ponieważ w najbliższym, we wrześniu, dokładnie w dniach 23, 24 i 25 odbywają się Dni Mazowsza na Żytomierszczyźnie, czyli na pograniczu Polesia i Wołynia. Była taka sugestia, czy powiat wołomiński nie byłby zainteresowany, ponieważ odbędzie to się z dużą pompą, z udziałem marszałka województwa, zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Będzie kilka dni, na którym właśnie Mazowsze będzie tam prezentowane. Ponieważ jesteśmy największym powiatem na Mazowszu, w związku z tym taka sugestia, taka potrzeba, taka myślę okazja również, żeby takowe kontakty nawiązać. Tak jak wiele samorządów w Polsce od lat ma takie kontakty w różnych miejscach Europy, uznaliśmy wspólnie z zarządem, że warto się tym zainteresować. Odbyłem tam prywatną wizytę na tym terenie. Nieoficjalnie spotkałem tam się z kilkoma istotnymi osobami i zaprosiłem delegację tego powiatu na nasze uroczystości związane z obchodami Cudu nad Wisłą. Zaproszenie zostało potwierdzone. Trwa wymiana jakby druków niezbędnych do wydania wizy i prawie na pewno delegacja z powiatu czudnowskiego ze starostą tego powiatu, właśnie rejonu takiego, tak się to u nich nazywa, przybędą do nas na te obchody na dzień 14-15 sierpnia. I jeżeli wszystko dobrze się ułoży, to planujemy oficjalny wyjazd również na najbliższej sesji. Przedstawimy Państwu projekt porozumienia, takiej umowy, którą byśmy pojechawszy tam oficjalnie w obecności marszałka województwa i innych przedstawicieli naszego państwa, taką umowę byśmy tam podpisali. O takiej szerokiej współpracy, wymiany kulturalnej, młodzieżowej, biznesowej. No, jest to obszar, który znajduje się między Żytomierzem a Berdyczowem. Istotna rzecz jest również, że tam w pobliżu jest miejscowość Chmielnik, gdzie urodził się, wychował, był ochrzczony Jan Ignacy Paderewski. Będzie stosowna uroczystość murowania tam tablicy, no i warto byłoby w tym uczestniczyć.
Dziękuję. Pani Małgosia, proszę bardzo.
Moje pytanie również dotyczy spraw oświatowych. Tutaj w punkcie czwartym, podpunkt pierwszy jest napisane, że dyrektor zespołu szkół w Zielonce dwa dodatkowe oddziały otworzyła, uzyskała zgodę i nic się nie pisze o dodatkowych środkach. Natomiast w podpunkcie drugim zarząd wyraził zgodę w Urlach na utworzenie klasy policyjno-strażackiej oraz dodatkowe środki finansowe do końca 2011 roku. Chciałabym się dowiedzieć tutaj, jeśli chodzi o Urle, ile klas pierwszych będzie od 1 września 2011 roku, dlatego że były planowane dwa. Czy to znaczy, że będzie trzy? Takie szczegółowe pytanie. I teraz jeszcze w tym punkcie chciałabym się odnieść, może powinnam w sprawach różnych, do wyników matur, które były prezentowane w prasie. Też w zasadzie to jest kolejny rok, gdy podawana jest zdawalność matur w stosunku do liczby osób, które zostały dopuszczone do matury. Osobiście moje zdanie jest takie, że powinniśmy badać, ilu uczniów było w szkole, ilu ukończyło i ilu zdało maturę, bo to jest ten wskaźnik chyba ważniejszy, ale to może wrócę do tego. I jeszcze jedno pytanie dotyczące Fundacji Dzieci Dzieciom. Trochę więcej na temat tych środków, które były przyznane.
Dziękuję. Pan starosta Rytel. Proszę bardzo, pan starosta.
Teraz odpowiadając na pierwsze pytanie, kwestia utworzenia klasy dodatkowej w Urlach. Tak, będzie dodatkowa klasa policyjno-strażacka 1 września. No i są niezbędne pieniądze na to, żeby to sfinansować. Są chętni do tego, żeby do tej klasy chodzić. W Zielonce jest tworzona dodatkowa klasa również, nie wiem, czy mówiliśmy wcześniej, tam powstaje nowy taki kierunek technik, który będzie się zajmował montażem urządzeń do energii odnawialnej. To jest po raz pierwszy u nas robione. Tam chcemy, jest duże zainteresowanie taką klasą, czyli wszystkimi tymi nowoczesnymi metodami pozyskiwania energii odnawialnej. Nasi uczniowie by mogli taką wiedzę zdobywać. Generalnie uważamy, że w zespole szkół w Zielonce póki co nie ma potrzeby, żeby zwiększać, jeżeli dobrze pamiętam, niezbędne środki. Takie oczywiście analizowaliśmy to na zarządzie, ale póki co nie podjęliśmy się decyzji, że będziemy te środki tam zwiększać. Ale w Urlach tak. Zresztą skala jest inna i to są jakieś niewielkie środki. Jeśli chodzi o przyznanie dotacji na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, to ksiądz, który prowadzi ten ośrodek tej fundacji w Nadliwiu, złożył w odpowiednim czasie wniosek, został odpatrzony pozytywnie przy udziale własnych środków. Postanowiliśmy pomóc tej fundacji i udzielić takowej dotacji na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przy dużej pracy, jaką tam dla dzieci szczególnie niepełnosprawnych ten ośrodek wykonuje. Jeśli chodzi o wyniki matur, to takich szczegółów w tej chwili nie potrafię przedstawić. Nie mam ich przy sobie, ale oczywiście taką wiedzę nasz wydział zebrał.
Dziękuję. Jeszcze Zielonka była. Pani tutaj radna pytała o fundację w Zielonce, tak?
Nie, już nie, ja jeszcze chciałam dopytać. Czyli rozumiem, że są trzy klasy pierwsze w liceum w Urlach? Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Pan radny Mikulski, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, chciałbym dowiedzieć się kilka dalej idących szczegółów dotyczących procesu inwestycyjnego. Przede wszystkim postęp prac przy ulicy Armii Krajowej. Chciałbym wiedzieć, kiedy się zakończy i czy jest jakiekolwiek zagrożenie w realizacji. Druga sprawa dotyczy budowy ścieżki rowerowej, właściwie chodnika i tak naprawdę modernizacji nawierzchni. Też chciałbym znać zakres tego, bo w budżecie mamy na ten cel przeznaczonych 500 tysięcy złotych. Kończą nam się wakacje. Ciągle dostajemy informacje o tym, że trwa przygotowanie wniosku. Trzeci miesiąc już to trwa, także chciałbym znać konkretne terminy, kiedy ta realizacja nastąpi, czy nie ma zagrożenia w wykorzystaniu tych środków. Również chciałbym się dowiedzieć, jak będzie z budową. Właśnie rozumiem, że ten droga Zabraniec-Okuniew, to złożymy, czy planujemy złożyć wniosek co do Schetynówki. Tam też mamy 800 tysięcy, a chyba z kosztorysu wynikało, że niewiele by tam nam brakowało do tego realizacji samego ronda i rozwiązania komunikacyjnego na tej drodze. Natomiast widzę zagrożenie w budowie chodnika w Cięciwie i przygotowanie, bo tam już kolejny raz mamy informacje o przygotowaniu dokumentów do wydania pozwolenia na budowę. Przypomnę, że na ten cel mamy również tutaj w budżecie przeznaczone 500 tysięcy złotych i myślę, że sam chodnik i przebudowa to jednak wymaga troszkę przygotowania. To co do inwestycji drogowych. I chciałbym zapytać o intencje zarządu co do biblioteki pedagogicznej, o której tutaj była już dzisiaj mowa, bo ja rozumiem, że wystąpienie o przejęcie budynku jako majątku, pan marszałek wypowiedział się w tej sprawie. Chciałbym znać, jakie są założenia, jakie są intencje zarządu. Czy my chcemy przejąć to zadanie, bo ja wcale nie dziwię się marszałkowi, że jeżeli ktoś występuje o samo przekazanie majątku i budynku, to nie jest w stanie, nie jest zainteresowany przekazaniem takiego budynku. Natomiast zadanie jako takie, prowadzenie biblioteki jest odrębnym zadaniem i chciałbym wiedzieć, jakie jest tutaj plany, jaki jest zamiar zarządu w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie radnemu. Pan burmistrz, nie, pan starosta, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, najpierw to i pytań było kilka w sprawie inwestycji. Ja poproszę pana naczelnika, żeby odpowiedział na te pytania w sprawie inwestycji. Ja tylko odniosę się jeszcze do inwestycji w Cięciwie. Proszę panie naczelniku, jakby pan mógł. Ja odniosę się do inwestycji w Cięciwie. Kilka dni temu miałem spotkanie z mieszkańcami Cięciwy, z sołtysem Cięciwy i tam mieszkańcy zbieramy w tej chwili zgody ich na wejście w teren, aby uzyskać decyzję budowlaną. Wcześniej była planowana tam budowa chodnika poprzez uzyskanie ZRID-u i te 500 tysięcy, które jest w budżecie, miało być przeznaczone na wykup nieruchomości. W tej chwili złożymy wniosek o decyzję budowlaną
na podstawie zgód właścicieli nieruchomości bez konieczności już w tym roku wydatkowania pieniędzy na wykup gruntów, wobec czego te 500 tysięcy, które jest w budżecie, będziemy mogli wykorzystać na faktyczną budowę chodnika w tej miejscowości. Poproszę pana naczelnika o przybliżenie odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące inwestycji.
Witam państwa, dzień dobry. Pozostało odpowiedzieć na pytanie, jak przebiega proces budowlany w Alei Armii Krajowej. Proces budowlany toczy się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na razie nie notujemy negatywnych odchyleń, czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Budowa powinna zakończyć się w połowie września. Tak jest i mam nadzieję, że tak będzie. Chodnik. Chodnik oczekuje w tej chwili na decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. I dalej procedujemy. Chodnik w ulicy Radzy Miejskiej Piłsudskiego, tak. Będziemy tam prowadzili dodatkowe prace, które wynikają z, jakby to powiedzieć, tego, co się zdarzyło w niedzielę, ale to jest jakby odrębne zagadnienie. I przepraszam, bo nie zdążyłem zanotować jeszcze jednego pytania. Były cztery zagadnienia, mam trzy. Na jedno odpowiedział pan starosta, ja odpowiedziałem na dwa. Jeszcze jedno zagadnienie było.
Prosiłem o wyjaśnienie chodnika Piłsudskiego. Chciałbym wiedzieć, jaki jest zakres, dlatego że w projekcie budżetu mamy tutaj zaplanowane środki na budowę chodnika, ścieżki rowerowej i modernizację nawierzchni. Jakby pan naczelnik był uprzejmy powiedzieć, w jakim zakresie, zwłaszcza przy tych wydarzeniach, o których pan wspominał, co tam jest zaplanowane i jak planujemy realizację tej inwestycji. Bo jeżeli dokonujemy takich zmian, o których pan starosta tutaj wspominał, ze sposobu realizacji inwestycji w połowie roku, to chyba nie jest to dobra praktyka. Prosiłem również o chodnik w Cięciwie i drogę w Zabrańcu, jaki jest stan zaawansowana, właśnie ronda tego w Zabrańcu, który planujemy wybudować.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie naczelniku, uzupełnienie tej wiadomości.
Dobrze. Chodnik w Cięciwie, no w tej chwili, jak powiedział pan starosta, znajdujemy się w procesie uzyskiwania do końca zgód mieszkańców na wejście na teren budowy, tak? Co do ronda w Zabrańcu, trwa planistyczne, projektowe doprecyzowanie systemu odwodnienia ronda w Zabrańcu. Bez tego nie można ruszyć z postępowaniem przetargowym. No ja mam nadzieję, że skończymy przed zimą, ale już nie z procesem może projektowania, ale z samym wykonaniem. No dobrze, o Armii Krajowej mówiliśmy, o chodniku także mówiliśmy. To chyba tyle.
Dziękuję, może pan starosta uzupełni jeszcze o punkt dotyczący biblioteki. Pan wyłączy, dobrze?
Jeszcze było jedno pytanie na koniec pan radny zadał, dotyczące biblioteki pedagogicznej. Ja pokrótce opowiem, natomiast jeśli będzie pana radnego więcej szczegółów interesowało, to jeśli pan radny będzie sobie tego życzył, to przedstawimy kopię historii korespondencji z Urzędem Marszałkowskim w tej sprawie. Natomiast my wystąpiliśmy o przejęcie tego obiektu w celu wybudowania tam budynku, w celu przejęcia prowadzenia biblioteki pedagogicznej w tym miejscu. O ile dobrze pamiętam, dostaliśmy odpowiedź z prośbą o uszczegółowienie, w jaki sposób to będzie robione. My taką odpowiedź wygenerowaliśmy i w odpowiedzi zarząd województwa zdecydował, że negatywnie zaopiniował nasz wniosek. Poprosił o ewentualne pozyskanie tego terenu, uwarunkował od przedstawienia propozycji zamiany na inny obiekt, w którym miałaby mieścić się biblioteka. Trochę to jest niezgodne z całą wcześniejszą historią korespondencji. My byliśmy w tej sprawie u marszałka Struzika, wyjaśniliśmy tę sprawę. Mamy nadzieję, że nabierze ona trochę innego, w inny sposób się teraz potoczy po wyjaśnieniach, jakie osobiście złożyliśmy marszałkowi Struzikowi w tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mikulski, proszę bardzo.
Co do procedury jakby przejęcia, to oczywiście no, nie dziwię się tutaj jakby stanowisku zarządu, ale mnie interesuje i chciałbym jednoznaczną odpowiedź. Czy intencja zarządu powiatu jest przejęcia zadania pod tytułem prowadzenie biblioteki pedagogicznej jako biblioteki powiatowej?
To odpowie pan starosta, proszę bardzo.
Taka była wstępna intencja, aby przejąć to zadanie i nieruchomość. Przepraszam, dziękuję. Jeszcze dopowiem, aczkolwiek to jest jakby wstęp do rozmowy. My po prostu nie chcemy dopuścić do sytuacji, żeby zasoby tej biblioteki opuściły nasz powiat. Chcemy, żeby ta biblioteka była dalej na terenie powiatu. Czy ona będzie prowadzona przez Urząd Marszałkowski, czy przez Powiat Wołomiński, czy przez gminę, nie ma to znaczenia. My jesteśmy gotowi nawet podjąć się prowadzenia tej biblioteki, oby nie, te zasoby nie wyjechały, te książki, żeby zostały. To zresztą myślę jest zgodne z polityką poprzednich władz Wołomina i powiatu.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani Urek, jeszcze raz.
Dziękuję bardzo za tą deklarację, bo tak naprawdę to gro sprawy i chyba najważniejszą rzeczą to jest właśnie deklaracja prowadzenia zadania. Natomiast inwestycyjne sprawy na pewno mogą być w czasie rozłożone i rozwiązane w sposób akceptowalny przez obydwie strony. Natomiast no, na dzień dzisiejszy biblioteka funkcjonuje i pracuje i osobiście to nie widzę tutaj przeszkód, żeby to zadanie mogło być przejęte przez powiat. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania jeszcze do sprawozdania pana starosty? Proszę bardzo, pan Andrzej Ferydny.
Ja mam pytanie jeszcze w dalszym ciągu, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Na jakim etapie jest, powiedzmy, realizacja projektu budowy drogi w Klębów Ostrówek, ulica Rzymirskiego? Bo wiem, że były ostatnio na ostatniej sesji, że zerwać umowę, nie zerwać. Czy są w ogóle jakieś terminy? No jak ta sytuacja się przedstawia? Tu mam takie pytanie, bo jeśli chodzi o ósmy punkt, budowa drogi Zabraniec Okuniew wskazane do wniosku Schetynówka. Prosiłbym, żeby to opisywać troszeczkę jaśniej. I w ogóle taka uwaga, wydaje mi się, że o wiele mniej pytań by było dotyczących inwestycji drogowych, gdyby było one opisane tak jak inwestycje kubaturowe. Jeżeli jest taka możliwość, z podaniem terminu realizacji, czy w trakcie, czy kiedy termin zakończenia, myślę, że o wiele mniej pytań by padało w tej kwestii. Nie wiem, czy jest to do zrobienia, prosiłbym o wypowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Może pan starosta odpowie na drugie pytanie, ewentualnie wskaże osobę, która na pierwsze odpowie. Dziękuję.
Odpowiem na drugie pytanie. Oczywiście to ten podział w tej chwili i różny sposób prezentacji inwestycji drogowych i inwestycji kubaturowych wynika jeszcze z zaszłości. Wcześniej były dwa wydziały i jak pan radny wie, one troszeczkę inaczej to przygotowywały i dalej się zajmują póki co tym te same osoby, ale postaramy się, żeby od najbliższej sesji to było w jednolity sposób pokazane, bo jest to w tej chwili już jeden wydział inwestycji i drogownictwa. A w sprawie pierwszego pytania poproszę pana naczelnika.
Zostały oznaczone ostre terminy obłożone karami co do wykonania zamknięcia prac projektowych dotyczących ulicy Rzymirskiego. Tą datą jest ostatni dzień sierpnia. Czyli do ostatniego dnia sierpnia projektanci mają ostateczny termin na przekazanie nam swojej pracy. I to jest jedno pytanie. Drugie pytanie, ono było takie dosyć literackie, czyli cóż znaczy zakwalifikowana do programu Schetynówki. Otóż pozwoliliśmy sobie, korzystając z materiałów publikowanych przecież od wielu lat, chyba od zawsze, przez NSWiA, takich dokumentów, które mówią o tym, w jaki sposób i w jakim trybie należy składać wniosek, takich dokumentów, które mówią o tym, jaki rodzaj i co jest przedmiotem oceny tego wniosku przez poszczególnych członków komisji oceniającej wniosek, pozwoliliśmy sobie na analizę kilku różnych rozwiązań drogowych, które były przygotowywane przez Wydział w latach wcześniejszych oraz także takich, które są gdzieś tam w planach i zamierzeniach. Poddaliśmy to ocenie, może to dziwnie zabrzmi, ale takiej abstrakcyjnej i zupełnie niezależnej, czyli nie oceniał tych poszczególnych parametrów. Człowiek, który miał z tym do czynienia, który dobrze zna realia. Właśnie chodziło o to, żeby możliwie wyabstrahować, oderwać ocenę od terenu. No i jak dobrze Państwo wiecie, mam nadzieję, tam końcowym rezultatem takiej oceny jest zestawienie tabelaryczne, które mówi po prostu o sumie punktów uzyskanych przez daną inwestycję. Ocena ta wypadła najlepiej, czyli największą ilość punktów zgromadziła właśnie ta inwestycja, droga Zabraniec-Okuniew. I to jest rozbudowanie tego, co to znaczy zakwalifikowana do programu Schetynówki. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdania przewodniczących komisji z prac komisji od ostatniej sesji Rady Powiatu. Poproszę jako pierwszego pana Mariusza Dębińskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna swoje posiedzenie odbyła w dniu dzisiejszym. Tematem było opiniowanie projektów na dzisiejszą sesję. Komisja ustaliła, że w dniu 25 sierpnia po uprzednim uzyskaniu stosownych upoważnień od Przewodniczącego Rady kontrolowany będzie Wydział Dróg Powiatowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Poproszę Przewodniczącą Komisji Finansowej, Panią Małgosię Łoń.
Komisja Finansowa odbyła posiedzenie w dniu dzisiejszym. Tematem posiedzenia było opiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska pana Andrzeja Olszewskiego.
Komisja Bezpieczeństwa Ochrony Środowiska obradowała w dniu 2 sierpnia. W obradach uczestniczyła pani skarbnik. Przedmiotem obrad było opiniowanie uchwał na dzisiejszą sesję. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa pana Janusza Czarnogórskiego.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja obradowała dwukrotnie. W dniu 6 lipca odbyła posiedzenie wyjazdowe. Było poświęcone jak gdyby kontynuacji przeglądu dróg i pasów dróg powiatowych. Tym razem w gminach Jadów, Poświętne, Strachówka. Oraz w dniu dzisiejszym, czyli 4 sierpnia, tym razem zajęliśmy się opiniowaniem projektów uchwał oraz rozpatrywaniem skargi, która również jest tematem, została wprowadzona na dzisiejszą sesję. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej pana Adama Kopczyńskiego.
Komisja w okresie między tymi sesjami nie spotykała się.
Dziękuję. Poproszę Przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu pana Ryszarda Walczaka.
Komisja opiniowała pod koniec lipca uchwały dotyczące dzisiejszej sesji i przeprowadziła konsultacje z panią nową naczelnik Małgorzatą Kasią Pazią.
Dziękuję. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej powiatowi białobrzeskiemu. Chciałem Państwa poinformować, że w sprawie tej uchwały opiniowały komisje rewizyjna, finansowa, rolnictwa i ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie w sprawie pomocy finansowej powiatowi białobrzeskiemu. Otwieram dyskusję w sprawie podjęcia tej uchwały. Uchwała była omawiana na komisjach. Proszę bardzo, czy są pytania do zarządu w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej powiatowi białobrzeskiemu. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie przy 27 głosach za projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej powiatowi białobrzeskiemu. Kolejnym punktem porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Włomińskiego w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych, nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu, nie stanowiących jego własnością. Ten projekt uchwały był przedłożony Państwu radnym w dniu dzisiejszym. Każdy otrzymał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały przedstawionego przez zarząd? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na 2011 rok na prace konserwatorskie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 26 osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 26 osobach za, jednej wstrzymującej się. Głosów przeciwnych nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 429 Rady Powiatu Włomińskiego w sprawie udzielenia uchwalenia budżetu Powiatu Włomińskiego na 2011 rok. Ten projekt był omawiany na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Komisja Rewizyjna, Finansowa, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisja Dziedzictwa Narodowego i Komisja Zdrowia nie obradowały przed sesją dzisiejszą. W związku z tym otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zadać głos? Zarządowy pan Adam Kopczyński. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W tej uchwale przeznaczamy kolejny 1 000 000 zł na adaptację pałacu w Chrzęstnym. Mam następujące pytania. Jaki zakres prac zostanie zrealizowany po przekazaniu, po tych zmianach w budżecie? Pytanie kolejne. Ile jeszcze potrzeba środków do zakończenia tej adaptacji? I pytanie trzecie. Dlaczego nie podpisano umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego? Przypomnę, na tej sali wielokrotnie padały zapewnienia, że mamy środki unijne na to zadanie. Jak się okazuje, tych środków nie ma, po prostu nie podpisano umowy. Co się stało, że ponosimy dziś tak dotkliwe finansowe konsekwencje czyjegoś, nie wiem, zaniechania, zaniedbania? Bo tej umowy, ta umowa miała być podpisana. Lista rankingowa była, inni podpisali, my żeśmy nie podpisali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pana starostę o odpowiedź.
My w grudniu, przejmując władzę, napotkaliśmy już zastaną sytuację, czyli rozpoczętą inwestycję bez podpisanej umowy. Czynimy bez podpisanej umowy, przepraszam, bez podpisanej umowy na dofinansowanie środkami unijnymi. Inwestycja została rozpoczęta, pierwszy etap tej inwestycji, podpisana umowa na realizację prac, również tych, które się odbywają w tym roku. Ta umowa została jeszcze podpisana na jesieni zeszłego roku. I my te, tych prac nie było możliwości, znaczy może i by było, ale ze stratą dużą musiałoby to się stać, wobec czego podjęliśmy decyzję o tym, że kontynuujemy realizację tej umowy i te prace są realizowane w Chrzęstnym. Faktycznie dużym problemem jest to, że nie mamy podpisanej umowy. Cały czas domagamy się, nawet na ostatnim spotkaniu, w którym byliśmy z panem wicestarostą u marszałka Struzika w sprawie biblioteki, ale również w sprawie Chrzęstnego rozmawialiśmy. Niestety jest tak, że tych pieniędzy po prostu zabrakło Urzędowi Marszałkowskiemu. Nie. Przeliczenia kursu euro okazały się na tyle niekorzystne, że po prostu tych pieniędzy zabrakło, żeby podpisać wszystkie umowy. I część tych umów podpisano, natomiast nie wszystkie umowy, w tym nasza, które znalazły się jako do dofinansowania, nie były podpisane w pierwszej kolejności. Teraz mamy taką sytuację, że inne umowy, które nie dostały dofinansowania, już zostały podpisane, ale nasza wciąż nie jest podpisana. My mamy nadzieję cały czas, że jednak te pieniądze znajdą się, że się pojawią gdzieś jakieś oszczędności w innych projektach w tym działaniu, ale to jest tylko nadzieja. Jest faktycznie bardzo duży problem z tą inwestycją, dlatego że to jest pierwszy etap. My zakończymy pracę w jakimś momencie, zrobimy budynki, ale to nie będzie zagospodarowany teren, nie będzie ogrodzenia. Kolejne 1 000 000 złotych są potrzebne, żeby dokończyć tą inwestycję. Padło też pytanie ze strony pana radnego dotyczące tych wszystkich robót, które
znalazły się w pierwotnym zamówieniu, a które należy wykonać, żeby w ogóle zamknąć tą inwestycję w tym etapie, który jest zlecony. O przybliżenie tych prac i tych problemów poproszę panią Henrykę Michalczewską, która doskonale zna ten temat, jest pracownikiem starostwa. Także jeśli mógłbym prosić o przedstawienie, jakie tam, jakie napotkaliśmy problemy. Praca z zabytkami to nie jest, być może wszystkiego nie da się od razu przewidzieć. Ja nie chcę tutaj komentować, dlaczego tak, a nie inaczej została ta robota przygotowana. Natomiast w trakcie prac okazuje się, że są rzeczy, które nie przewidziano na początku. Być może niektóre z nich można było przewidzieć, niektórych na pewno nie dało się przewidzieć, ale nie zostały przewidziane. Trzeba wykonać pewne prace, żeby posuwać się do przodu z robotami. Przekazuję głos, jeśli pan przewodniczący pozwoli, pani Henryce.
Proszę. Dzień dobry, witam państwa. Właściwie chciałam tą wypowiedź rozpocząć od tego, że cały proces projektowy, który był poprzedzał tą adaptację, w zasadzie był oparty na szeregu badań. Natomiast same te badania na pewno nie były do końca miarodajne. Były przeprowadzone metodą sondażową i taką właściwie rozproszoną po całym obiekcie, więc nie była to dokumentacja na tyle dokładna, by uniknąć pewnych braków projektowych albo przewidzieć kompletnie zakres planowanych robót. Wobec tego na etapie realizacji, po skuciu wszelkich tynków, przebudów i wszystkich tych prac poprzedzających sam już taki faktyczny remont, okazało się, że stan budynku jest dużo bardziej po prostu zły technicznie, bardzo kiepski jest stan murów, stropów, niż pierwotnie zakładano. Nawet ekspertyzy tego nie wykazywały. Poza tym tutaj, proszę państwa, jest jedna rzecz bardzo istotna. Budynek przeszedł bardzo dużo kolejnych remontów przez te wieki i żadna nawet dokumentacja historyczna nie odzwierciedlała tychże właśnie zmian. Napotkaliśmy wiele odkrywek, które na bieżąco były konsultowane z panią konserwator i z jej punktu widzenia są na tyle istotne, że decyzją Urzędu Konserwatorskiego było poddanie tych elementów konserwacji. I tutaj między innymi odkryliśmy wprawdzie szczątkowe, ale jednak bardzo unikatowe fragmenty polichromii. Te polichromie są zlokalizowane na parterze wzdłuż żeber sklepiennych, także generalnie cała partia parteru w zasadzie została już dokładnie przebadana i wiemy, gdzie one się znajdują. W związku z tym te wszystkie malowidła zostały poddane pracom zabezpieczającym i ze względu na ich niekompletność albo takie fragmentaryczne zachowanie, decyzją konserwatora one zostają niestety przykryte. Jeżeli będą środki w przyszłości albo okaże się rzeczywiście, że już w momencie jakby otrzymania tej dotacji, jeżeli będą wystarczające środki, to one będą wyeksponowane. Natomiast na chwilę obecną koszt realny, który właśnie jest tak duży, że nie pozwala ich odtwarzać. Wobec tego mamy świadomość, że one są, zostały, tak jak powiedziałam, zakonserwowane i niestety przykryte. Podobna sytuacja też dotyczy oczywiście wielu elementów konstrukcyjnych. I tutaj, tak jak powiedziałam, po dokonaniu odkrywek skucia tynków i zdjęcia wszelkich warstw, jeżeli chodzi o stropy, okazało się, że mamy do czynienia z elementami dużo bardziej skomplikowanymi niż zakładano. Sklepienia na przykład nad parterem mają bardzo nierówne wysklepki. Różnica jest nawet do 20 cm wysokości, co definitywnie wykluczyło możliwość zastosowania rozwiązań technologicznych przewidzianych w projekcie, między innymi wszelkich instalacji dotyczących właśnie sanitarnych, elektrycznych, także na bieżąco. To wymuszało inne zupełnie rozwiązania techniczne. Oczywiście tutaj konserwator w żaden sposób nie dopuścił ingerencji albo jakichś takich inwazyjnych metod, żeby naruszać elementy historyczne, które są unikatowe. W związku z tym należało szukać rozwiązań technicznych, które niestety kumulowały i generowały następne koszty. Inną rzeczą, którą tutaj państwu powiem, na przykład to niefortunny zbieg okoliczności. Poprzednio już kilka lat temu były wstępne robione badania, jeszcze prawdopodobnie to nie za czasów, kiedy pałac był własnością starostwa. Była zrobiona odkrywka na stropie nad piętrem, Okazało się, że jest zrobiona w takim miejscu zupełnie niemiarodajnym. Na podstawie tej odkrywki wszyscy kolejni eksperci oceniali, że mamy tam do czynienia ze stropem płaskim, położonym właśnie z płaską płytą klejnowską. Okazało się, że to jest tylko fragment, dosłownie 1/4 pałacu, natomiast pozostała część oczywiście jest dużo bardziej skomplikowana, bo strop jest przesklepiony wysklepkami łukowymi i to też wykluczyło w ogóle prowadzenie wszelkich prac instalacyjnych. I tego typu rzeczy w zasadzie były na każdym jednym etapie, gdzie dotykaliśmy się kolejnych właśnie tematów. Dużą też zmianę wprowadziły nam prace w samym budynku administracyjnym. Budynek wydawał się pozornie dość stabilny i zwarty. Okazało się, że jest to budynek, który jest pozostałością czworaku, więc był wznoszony bardzo oszczędnościową metodą. Ściany nie były zwarte, tylko właśnie zbudowane w formie warstwowej z taką dużą szczeliną powietrzną w środku ściany, co definitywnie wykluczyło możliwość wprowadzenia funkcji użytkowej na piętro, która była przewidziana, jak również w trakcie robót okazało się, że znośność stropu jest w zasadzie znikoma. Strop drewniany nie nadaje się do wprowadzenia funkcji użytkowej. Wobec tego była konieczność w zasadzie zastosowania stropu bardziej monolitycznego, opartego na konstrukcji szkieletowej na słupach, która jednocześnie dawała dużą taką stabilność dla budynku i utrzymania stabilności całej bryły. A więc jak Państwo tutaj już widzicie, to jest ingerencja bez mała, aż w strefę fundamentową, bo ta cała konstrukcja, szkielet oparty właśnie na stropie i na słupach, wymagał dużych prac, takich właśnie już budowlanych, konstrukcyjnych. Kolejnym takim tematem, który tutaj Państwu no niestety też muszę wymienić jako taki generujący duże koszty, było to, że poruszamy się na terenie objętym ochroną konserwatorską, to znaczy również i archeologiczną. A więc wszelkie prace, które przeprowadzamy wokół budynków na tym właśnie terenie przyległym, odbywają się pod nadzorem archeologa. I oczywiście no, zakładaliśmy, że może się tak zdarzyć, natrafiliśmy na odkrywki archeologiczne, są to resztki fundamentów gotyckich. W ogóle obiekt, na który natrafiliśmy, w zasadzie w żaden sposób nie był zinwentaryzowany w żadnych materiałach źródłowych. Więc jest to dla nas oczywiście pewnego rodzaju taka ciekawostka. Jest to oczywiście element, który podnosi no, rangę naszego obiektu, ale co za tym idzie, no, znowu nam utrudnia znacznie realizację tych prac. Te istniejące fundamenty odkryte kolidują z linią przebiegających sieci nawodnieniowych, a więc tutaj znowu jest jakby problem przeprojektowania, przełożenia, ominięcia i w zasadzie cała procedura takiego zmiany projektu. Jeszcze jest jedna rzecz, którą Państwo tutaj na pewno też doświadczamy wszyscy, prawda, że pogoda obecna bardzo utrudnia wszelkie prace właśnie ziemne. Natomiast tych prac mamy dość dużo. Jest to cała infrastruktura łącząca wszelkie budynki, a więc mnóstwo jest rzeczy, które prowadzimy właśnie w gruncie i tutaj pojawiają się koszty dodatkowe, zupełnie właśnie też takie no, wynikowe na skutek pogody, że musimy robić dodatkowe odwodnienia tychże właśnie wszelkich wykopów, aby móc położyć właśnie chociażby te instalacje. Oczywiście powiedziałam Państwu o takich głównych rzeczach, natomiast może jeszcze jako taką ciekawostkę, która będzie tutaj dla nas w tym pałacu na pewno rzeczą taką miłą i wzrokowo i podnoszącą rangę, jest to, że między innymi zostały odkryte nowe systemy, takie grzewcze, nowe w sensie oczywiście, bo tutaj nie mieliśmy świadomości, że są. Są to oryginalne XVII-wieczne kominki, właśnie one występują na poddaszu, więc ta występowanie tych elementów dla nas wnosi tyle, że na pewno obiekt był już wówczas użytkowany w całości, więc była to funkcja użytkowa również na poddaszu. Natomiast tutaj dla nas jest to element nowy, który też musieliśmy poddać konserwacji i decyzją konserwatora zostaje odtworzony. Natomiast jeżeli jeszcze Państwo pozwolą jedno słowo odnośnie kominków na piętrze, te, które Państwo na pewno kojarzycie, znacie, prawda, bo one są często nawet przedstawiane gdzieś tam w jakichś publikacjach. Te kominki były oczywiście nieczynne, one mają piękną oprawę z piaskowca, więc tutaj rzeczą naturalną, że tą obudowę poddajemy konserwacji, ale też zamierzeniem projektowym było udrożnienie kanałów i stworzenie tych kominków czynnych, aby one rzeczywiście służyły i pełniły funkcję. I oczywiście okazało się, że te kanały, te kominowe, które były dotychczas, one były tak nieszczelne i mnóstwo razy przebudowywane, że w żaden sposób nie dało rady tego wykorzystać, a więc jest to prucie od piętra do samego końca tych kanałów i wprowadzanie tam wszelkiego rodzaju takich systemów uszczelniających z blachy kwasoodpornej. Oczywiście, bo też tutaj musimy wziąć pod uwagę, że oczywiście funkcja narzuca też te nowoczesne technologie i wymogi, żeby to spełniały te normy techniczne, więc tutaj sprawy, te systemy właśnie i przeciwpożarowe i tak dalej, oczywiście są jak najbardziej, zawsze nam się tutaj pojawiają i kolidują.
Dziękuję. Panie starosto, czy jeszcze pan chciałby coś dodać w tej sprawie, czy już wszystko? Pytanie jest pana Adama Kuczyńskiego. Proszę bardzo, panie Adamie.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za omówienie takiej specyfiki pracy z zabytkami, bo rzeczywiście to jest wyższa szkoła jazdy, powiedziałbym, inwestycyjnej, najogólniej mówiąc. Natomiast pytanie konkretne, jaki zakres prac zostanie zrealizowany po tym, jak wprowadzamy ten milion do budżetu na to zadanie? No i ile jeszcze potrzeba środków, żeby zakończyć całą adaptację? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo przybliżona kwota będzie podana ze względu na tą specyfikę właśnie, że praca z zabytkami to jest w dużej mierze nieprzewidywalna, powiedziałbym. No i utrudniona tym, że trzeba wszystko uzgadniać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan starosta, proszę bardzo.
Ja poproszę jeszcze panią Henrykę o odpowiedzenie na tą pierwszą część pytania. Nie wiem, czy pani stanie na drugą część, ale tam jest kilka milionów złotych. Ja teraz mi jest to dokładnie, to pan naczelnik później dopowie, tak?
Obecny kontrakt z firmą, z generalnym wykonawcą, właśnie to jest pierwszy etap prac, obejmuje wszelkie prace remontowo-budowlane, konserwatorskie, instalacyjne, oczywiście obejmujące wnętrza budynków, jak również tą sieć wokół budynków wspinającą wszystkie, dokładnie, infrastrukturę techniczną łączącą wszystkie budynki. Oczywiście ten etap nie uwzględnia zagospodarowania terenu fizycznie, prawda? Chodzi o ten teren przyległy. I wobec tego właśnie tutaj to, co państwu powiedziałam, jest to taki stan wykończony, oczywiście bez umeblowania. Takie są założenia kontraktowe, że jest to stan zamknięty, a więc obiekty będą wyposażone we wszelkie instalacje i wykończone wnętrza łącznie z podłogami. Zakładamy właśnie, że teraz w tej chwili jeszcze jest sprawa, to co pan radny właśnie tutaj podjął, że jeszcze mogą nam wyniknąć pewne rzeczy. Poza tym tu jeszcze państwu muszę powiedzieć jedną rzecz, ze względu na te wszelkie elementy dodatkowe, które się pojawiły, również sam projekt wnętrz. Niestety on był dystansowany przez te odkrywki i jednocześnie przesuwany w czasie ze względu właśnie na to, żeby mieć pełną świadomość, co tam zastaniemy i żeby to było spójne. W związku z tym w tej chwili ten projekt wnętrz już jest na ukończeniu. Ale z kolei z uwagi na to, że projekt jest w pewnym sensie opracowywany, więc nie ma pełnego kosztorysu. I tutaj pani konserwator właśnie patrząc na te elementy odkryte, też miała swoje sugestie co do tych elementów wnętrzarskich, które no, idąc jakby za klasą, prawda, obiektu, też nie są tanie, więc tutaj należy jeszcze pewną kwotę zarezerwować oczywiście też na ten wnętrza, których jeszcze kosztu nie znamy. Natomiast jeżeli chodzi o rząd wielkości takich środków, które są potrzebne na zamknięcie drugiego etapu, bo drugi etap obejmować powinien w zasadzie zagospodarowanie całego terenu łącznie z ogrodzeniem. W to będą wchodziły również te wszystkie zagadnienia związane z konserwacją zieleni, a więc cała rewaloryzacja parku, układ drogowy, ścieżki, cała infrastruktura ta właśnie wewnętrzna, oświetlenie, nawodnienie terenu, więc generalnie, jeżeli państwo pozwolą, oczywiście zerknę do swojej ściągawki. Według kosztorysu inwestorskiego i tutaj proszę państwa, no musimy też mieć pewną poprawkę, że tak jak powiedziałam wcześniej, sam projekt był opracowywany w takim systemie bardzo szybkim ze względu na to, żeby móc wywiązać się z tych wszystkich formalności związanych ze złożeniem wniosku i pozyskaniem dotacji, więc to było takie tempo bardzo wymuszone i w związku z tym właśnie firma, która opracowywała projekt, wyceniła te roboty związane z terenem na około 3,5 miliona złotych, więc to jest taki, mówię oczywiście, przybliżony koszt tego drugiego etapu, spinającego właśnie teren i ogrodzenie i tą infrastrukturę.
Czy pan Adam Kopczyński jeszcze ma pytania do pani? Dziękuję. Pan Andrzej Michalik, proszę bardzo.
No ja mam pytanie, czy jeżeli jeszcze pójdzie te 3,5 miliona i pytanie, skąd je weźmiemy przede wszystkim, czy będzie to już obiekt gotowy do użytkowania?
No panie radny, niestety nie, dlatego że nam ciągle brakuje jeszcze wyposażenia, bo my mówimy o budynkach, mówimy o terenie, natomiast żeby móc go wykorzystywać, no niestety musimy jednak zainwestować w ten wystrój właśnie ruchomy, bo tutaj ten pierwszy etap dotyczy wyposażenia stałego, które, prawda, robimy jakby na tym etapie robót remontowo-budowlanych i wnętrzarskich.
Dziękuję pani. Proszę bardzo, panie Andrzeju.
W związku z tym, panie starosto, ja mam takie pytanie. Czy my w ogóle wiemy, jak będziemy ten obiekt po takiej inwestycji użytkować?
Proszę bardzo, panie starosto.
Jeżeli dostaniemy pieniądze unijne, jednak, jeżeli miejmy nadzieję cały czas, że te pieniądze będą, jeżeli dostaniemy te pieniądze unijne, to będziemy musieli zgodnie z wnioskiem ten obiekt użytkować. Ja teraz nie mam przed sobą wniosku, ale ten wniosek opisuje. Czy pani Henryka ma przed sobą to, żeby ewentualnie odpowiedzieć na ten temat? Natomiast jeśli tych pieniędzy unijnych nie będzie, to być może to przeznaczenie będzie mogło być inne. Ale poproszę panią Henrykę o przedstawienie tego, co było w wniosku unijnym.
Ja oczywiście nie mam go w tej chwili przed sobą, natomiast dość dobrze znam ten wniosek i mogę państwu powiedzieć, że tam były generalnie funkcje określone jako kulturalno-edukacyjne. W związku z tym na pewno wykluczone są funkcje komercyjne, a więc na pewno tutaj możemy poruszać się w sferze wszelkich zadań dotyczących właśnie edukacji, sal konferencyjnych, wszelkiego rodzaju imprez artystycznych. Oczywiście ciągle jakby pamiętając o tym, że jeżeli pozyskamy środki, obowiązuje nas trwałość projektu przez okres 5 lat i wówczas musimy utrzymać ten typ właśnie wszelkich usług, nazwijmy to, czy imprez, które tam mogą się odbywać i tej całej działalności.
Dziękuję pani. W tym temacie widzę, że wyczerpaliśmy. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania do uchwały, projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie? Proszę bardzo. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian z budżetu na 2011 rok? Proszę o podniesienie ręki do góry. Proszę bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu na 2011 rok. 26 osób za, jedna osoba wstrzymująca się. Kolejnym punktem porządku obrad jest punkt dotyczący rozpatrzenia skargi na działania starosty powiatu wołomińskiego w sprawie wydania zaświadczenia o pozwolenia na budowę. Temat był omawiany na komisji. Jest to wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Otrzymaliście państwo projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do wnioskodawcy? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dwadzieścia pięć osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania starosty powiatu wołomińskiego przy 25 głosach za. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Interpelacje, zapytania radnych, wnioski i oświadczenia. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Nie widzę. Pan Andrzej Michalik, proszę bardzo. Pytanie szczegółowe, panie starosto, czy pan jest w stanie odpowiedzieć?
skład płaca drogowego, czy nie?
Drugie pytanie szczegółowe, panie starosto. Proszę o następne pytanie. Pan odpowie?
Chciałem chociaż spróbować odpowiedzieć, panie przewodniczący. O ile ja dobrze pamiętam, ale mogę się tutaj mylić, częściowo ten rów jest w pasie drogi będącej we władaniu zarządcy, a częściowo jest na terenach prywatnych, bądź też był, bo już go nie ma i jest zasypany. Nie wiem, czy pan naczelnik ma jakieś dokładniejsze informacje? Jeżeli pan sobie życzy, to my dokładnie możemy to przygotować, te informacje.
Dziękuję, to proszę o przygotowanie tego dokładnie dla pana radnego Michalika. Proszę, panie Andrzeju.
Moje pytanie nawiązuje do mojej interpelacji z wiosny tego roku o udrożnienie tego rowu, ponieważ po raz kolejny przy tych ulewach, co ostatnio się okazały, niestety nastąpiło dalsze podtopienie okolicznych domów. I jest to naprawdę dla tych ludzi, dla mieszkańców wzdłuż ulicy Poniatowskiego tragedia, bo co ledwo odnowią, to za chwilę następna ulewa i niestety jest to spowodowane niedrożnością tego rowu. Gdyby go udrożnić w kierunku stacji PKP Osów, już nie mówię, w stronę rzeki, ta woda spokojnie by tym zarośniętym rowem wzdłuż kolei popłynęła sobie do rzeki Długiej i nie byłoby takiego problemu. A tak to się powtarza po każdej ulewie, ten problem zalewania domu.
Dziękuję. Czy pan starosta chciałby się odnieść?
Znaczy, ja przyjmuję tą uwagę. Ten rów już na wiosnę były rozpoczęte prace przy tym, teraz aktualnie one nie są kontynuowane, ale to jest ze względu też na ten wysoki stan wody. Natomiast te prace będą kontynuowane w możliwym zakresie, bo niestety na całej ulicy Poniatowskiego prawdopodobnie się tego nie uda zrobić ze względu na problemy własnościowe, ale te prace będą kontynuowane. Pan naczelnik mógłby określić konkretnie kiedy, żeby pan radny był w stanie przekazać informacje mieszkańcom?
Czy pan naczelnik ma kontakt z panem radnym Michalikiem? Może pan jakiś, skontaktuje się pan radny. Dobrze. Dziękuję, panie starosto. Proszę o pytania, wnioski. Proszę bardzo, pani radna Ałoń.
Moje sprawy też dotyczą przyziemnych problemów mieszkańców, ale bardzo ważnych, przydrożnych problemów, tutaj kolega podpowiada. Chciałabym odnieść się do ostatniej mojej interpelacji. Uzyskałam odpowiedź na temat skrzyżowania w Urlach. Chciałam tylko dopowiedzieć, że ogólnie mieszkańcy się skarżą, że tam jest złe oznakowanie. I bez względu na to, ile wypadków by tam było, czy w ogóle ich nie było, to dochodzi do takich kolizji, które niekoniecznie są zgłaszane. Także bardzo proszę, aby ktoś tam po prostu zobaczył i sprawdził, jakie są błędy w tym oznakowaniu. Po sobotnio-niedzielnych opadach ujawnił się na terenie gminy Jadów nowy problem, znaczy nie tak nowy, ale okazał się drastyczny w tym roku dla mieszkańców miejscowości Adampol. Przypominam, to jest droga Urle Adampol Kukawki, gdzie zostało zalanych kilkanaście zabudowań. Między innymi powodem było to, że zerwany był przepust na drodze Urle Dębę Szewnica, jak również nieczynne przepusty w samej miejscowości Adampol, jak również niewycięte krzaki, drzewa i ten rów, właśnie niedrożny rów. Także ja się powtarzam, ale to jest bardzo ważny problem dla mieszkańców, bo ja zrobiłam dokumentację, zdjęcia, bo naprawdę na posesjach woda, podobnie jak tutaj w Markach, Ząbkach, słyszałam, że źle było. Nie wiem, czy ktoś tam dojechał i to zobaczył. Przez drogę przepływała woda i po prostu ta droga się niszczy jeszcze bardziej niż była. Podobna sytuacja występuje na drodze Urle Strachów, tam dzisiaj pojechali pracownicy uzupełniać takie duże wyrwy, mam nadzieję, że zrobili, ale też nieczynne przepusty. Ja na to uczulam, bo mieszkańcy za to nam bardzo tutaj zmywają głowę. Również w miejscowości Podbale chciałam się zapytać, kiedy będzie usunięty problem wody przepływającej przy każdych opadach przez tą drogę. Jest po prostu potok, płynie sobie. Następny problem, który chciałam zgłosić, to, który zgłaszali mieszkańcy, to kontrola wykonania tych zaleceń czy decyzji, które były wydane mieszkańcom Starowoli i Zawiszyna. Chodzi o czyszczenie rowów, bo bulwersują się ci mieszkańcy, którzy wykonali, że ci, którzy nie wykonali, to i tak nic to nie daje. Pytają się, kiedy będą ci pozostali przymuszeni do wykonania tych prac. Następny problem, również Strachówka, droga Annopol, tam płynęła rzeka przez pół kilometra. Taką miałam informację od wójta. Również problem rozjeżdżania i niszczenia dróg przez tiry przy objazdach. To są na bieżąco niszczone te nasze przepusty. I może na teraz wystarczy. Resztę z naczelnikiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto, czy pan odpowie na to pytanie?
Znaczy, ja myślę, że to jest tyle zagadnień poruszonych przez panią radną. Te zagadnienia zostały zanotowane, mam nadzieję, przez pana naczelnika i dokładnie zresztą w protokole pan naczelnik się zapozna i ze wszystkimi tymi zagadnieniami sprawdzi te zagadnienia. Jestem przekonany, że po ostatnich opadach każdy z państwa mógłby wymienić takie miejsca, gdzie są problemy i nasze służby te miejsca skwapliwie objeżdżają, oglądają, albo na bieżąco pomagają mieszkańcom w tych trudnościach, albo notują przynajmniej, gdzie co należy wykonać i wszystkie możliwe prace będą wykonywane. Teraz jest bardzo dobry okres, żeby właśnie sprawdzić, gdzie są największe potrzeby, gdzie są problemy z przepustami, bo te opady powodują to, że wszystko wychodzi. Tak na marginesie chciałbym państwa poinformować, że w związku z ostatnimi opadami na terenie powiatu w mniejszym czy większym stopniu dotkniętych zostało kilka tysięcy posesji pod topieniami. To są bardzo poważne problemy i nie tylko przy drogach powiatowych, ale również posesje prywatne. Wszystko jest pozalewane. Ja jeżeli państwo jeździcie drogami powiatowymi, chociażby tutaj po najbliższych miejscowościach, to widzicie, jak z wielu posesji wystawione są rury na drogę i ludzie leją wodę. Teoretycznie moglibyśmy tym ludziom wlepiać mandaty za to, bo tego jest nie wolno. Natomiast rozumiemy ich heroiczną sytuację i to, że każdy stara się ratować swój dobytek. Służby, zarówno straże pożarne, OSP, jak i Państwowa Straż Pożarna, nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego, część z państwa radnych wiem, że też aktywnie włącza się w to, żeby pomagać mieszkańcom. I staramy sobie z tym problemem jakoś dać radę. Niestety czy stety, ale jest to spowodowane ulewnymi deszczami, a nie na przykład wylaniem rzeki, bo gdyby to było wylanie rzeki, no to byśmy mieli pomoc od wojewody, państwowe służby by nam pomagały, być może mieszkańcy dostaliby jakieś tam zapomogi. Póki co my staramy się dowiedzieć jakieś informacji w tej sprawie, ale nie jest planowana żadna pomoc przez Urząd Wojewódzki czy przez odgórnie nie jest żadna pomoc planowana dla tych mieszkańców. I tak jak mówię, to są te ostatnie opady, to są naprawdę opady, których nie było wiele, wiele lat i dzieją się różne rzeczy. Także przy drogach powiatowych my też mamy bardzo, bardzo dużo pracy. Ja wiem, tych przepustów w różnych miejscach jest bardzo dużo do naprawy. W wielu miejscach przez drogi przelewa się woda. Czasami drogi stają się nieprzejezdne, bo jest na przykład pół metra wody na drodze. Na bieżąco staramy się w tej sytuacji kryzysowej reagować i będziemy z tego wyciągać wnioski i przystępować do modernizacji urządzeń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Radny Chybowski, proszę bardzo.